17.03 wybiła, popołudnie wnet, nadajemy z budynku Pasty przy ulicy Zielnej 39 w Warszawie. Dzisiaj rozmawiamy o polityce, trochę było o kulturze, a teraz będziemy rozmawiać na temat książki. Książki ważnej, książki potrzebnej, książki, która pewnie wielu się nie spodobała albo może się nie spodobać, bo zmienia taką utartą trochę narrację, jeżeli chodzi o bardzo ważny temat, a mówię tutaj o wyprawach krzyżowych. W naszym studio jest pan Bartosz Ćwir, autor książki W obronie wypraw krzyżowych, wydawnictwo Prohibita, a także publicysta. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
No właśnie, wydawnictwo Prohibita zdecydowało się wydać pana książkę W obronie wypraw krzyżowych. Pan stara się znaleźć odpowiedź na to, czym krucjaty były, czym wyprawy krzyżowe były. No i powoli, ale znajduje pan pytanie, jak możemy usystematyzować, czym w ogóle wyprawy krzyżowe, krucjaty były?
No właśnie, najgorsze pytanie na początek, ale no, nie ma tak naprawdę dobrej odpowiedzi na to, na poprawnej, dobrej, no taka, która by każdego usatysfakcjonowała, tak mi się wydaje. Nie ma takiej odpowiedzi. Ja oczywiście swoją definicję wypraw krzyżowych podaję. No i zawieram w niej kilka takich istotnych elementów, które moim zdaniem powinny właśnie odnośnie wypraw krzyżowych się pojawić. Pierwsza to jest kwestia obrony chrześcijaństwa. No wyprawy krzyżowe oczywiście celem jest obrona chrześcijaństwa. No i tutaj już trzeba by robić przypis, gwiazdkę, że chrześcijaństwa, okej, ale oczywiście chodzi przede wszystkim o chrześcijaństwo łacińskie. Ze względu na to, i tu jest kolejny element właśnie definicji, że Kościół odgrywał bardzo ważną rolę. Kościół katolicki odgrywał bardzo ważną rolę, rolę kierowniczą w wyprawach krzyżowych. No nie zawsze oczywiście bezpośrednio dostojnicy kościelni kierowali tymi wyprawami. Niejednokrotnie to królowie, monarchowie europejscy podejmowali się kierownictwa, ale de facto rola kierownicza jest chociażby w kontekście wydawania bulli papieskich, odpustów i tak dalej. To Kościół napędzał tak naprawdę ruch krucjatowy. Czyli mamy dwa elementy. Obrona chrześcijaństwa, rola kierownicza Kościoła, no i jeszcze charakter zbrojny. To musi także wystąpić, bo krucjaty to nie pielgrzymki. Nie da się tutaj postawić znaku równości, choć oczywiście krucjata z pielgrzymek bardzo wiele czerpie, ale oczywiście znaku równości się postawić nie da. Czyli jeżeli przyjmiemy taką definicję, to automatycznie dzieje się tak, że w ramach wypraw krzyżowych można jakby wyróżnić tylko te duże ekspedycje. A jeszcze przy okazji istniał, no, w kontekście Ziemi Świętej chociażby, ale nie tylko, bo u nas na północy także się był widoczny taki ruch tak zwanych krucjat sezonowych, że po prostu krzyżowcy w przypadku Ziemi Świętej dwa razy w roku były takie duże przeprawy do Ziemi Świętej, gdzie tam rycerze się zabierali, walczyli przez 3 miesiące i wracali. No walczyli oczywiście, o ile nie istniał rozejm. Jeżeli istniał rozejm, no to oczywiście odbudowywano zamki, miasta, no o tym się oczywiście w przypadku wypraw krzyżowych rzadko mówi, no bo wyprawy krzyżowe to zazwyczaj tylko rzezie, mordy i tak dalej. To jest najciekawsze, jak się pisze oczywiście artykuły gdzieś w internecie, ale no oczywiście miasta odbudowywano także. Więc no tutaj automatycznie te krucjaty sezonowe nie bardzo w tą definicję pasują. I to dotyczy chociażby południa, czyli Morza Śródziemnego, rejonu Morza Śródziemnego, a co dopiero na północy. Tam dopiero te pojęcia związane z wyprawami krzyżowymi się rozmywały. Niekiedy w publikacjach, jeżeli się mówi o wyprawach, no oczywiście kwestia krzyżaków się tam także pojawia, to bardzo często zamiennie praktycznie, odnoszę wrażenie, że zamiennie niektórzy autorzy używają terminu krzyżowcy, krzyżacy. Straszny miszmasz jest, więc to naprawdę bardzo ciężko zjawisko zdefiniować. Nawet ta moja definicja mi do końca osobiście nie pasuje, bo nie wszystko tutaj do końca działa, ale no tak to jest z definiowaniem ogólnie. No niektóre zjawiska po prostu się wymykają.
Pan przede wszystkim chce się rozmówić czy rozprawić z takim mitem, bo pokutuje taka opinia, że krucjaty to przede wszystkim forma ludobójstwa, która była dokonywana na niewiernych czy na poganach. Pan uważa, że w żaden sposób nie możemy mówić tutaj o ludobójstwie.
No nie ma takiej opcji. No, ludobójstwo musi być planowym działaniem, które dąży do eksterminacji ludności, która jest, przynależy do jakiejś grupy etnicznej, religijnej. W przypadku wypraw krzyżowych bynajmniej nie chodziło o wymordowanie Saracenów, jak to wówczas określano. cele zasadniczo, no, tak jak mówiłem, ogólny cel to obrona chrześcijaństwa, ale w praktyce te cele realizowano różnie. De facto, no oczywiście, jeżeli powstały w Ziemi Świętej państwa łacińskie na Bliskim Wschodzie, to tam znaczna część mieszkańców była Arabami i nikt nie próbował ich na siłę oczywiście nawracać. W przypadku Półwyspu Iberyjskiego było zasadniczo podobnie, aczkolwiek troszkę inaczej, bo Półwysep Iberyjski został w całości właściwie zagarnięty przez, i tam no, Hiszpanie próbowali tych Arabów wypierać. No ale też, to też bardzo często podkreślam, i nie tylko ja, w pracach naukowych też to bardzo często się pojawia, że sojusze między chrześcijanami a Arabami to była rzecz powszechna i to bez względu na to, czy mówimy o Półwyspie Iberyjskim, czy o Ziemi Świętej, czy nawet o północy, tam sojusze z kolei z poganami rzeczywiście się zdarzały. No sami Polacy mamy takie doświadczenie, no, w sojuszu z Litwą, która no, dzięki temu, że mieliśmy wspólnego wroga, została schrystianizowana, ale to mniejsza z chrystianami północnymi, bo to jest troszeczkę inny wątek. No ale właśnie no, nie ma tam elementów ludobójstwa. Nie da się po prostu, ludzie oczywiście ginęli, bo działania wojenne były prowadzone, ale no, jeżeli porównać nawet liczby, no to chociażby współczesne oblężenie Mosulu zbiera większe żniwo, jeżeli chodzi o osoby, które zginęły, niż nie wiem, rzeź Jerozolimy w Ziemi Świętej. Prawdopodobnie, bo oczywiście no to jest kolejna kwestia. Liczby w średniowieczu. Skąd? No pojawiają się chociażby takie kwestie, że 100 tysięcy Niemców ruszyło na krucjatę podczas trzeciej wyprawy krzyżowej, tak tym jakby oficjalnie patrząc. No skąd te 100 tysięcy? Te liczby są naprawdę kosmiczne w średniowieczu, więc ciężko jest cokolwiek policzyć. Czy jeżeli chodzi o zdobycie Gdańska przez krzyżaków, to też właśnie na północy, no to się podawano tam 10 tysięcy zabitych. W Polsce rzadko się to kontestuje, bo to my mówiliśmy, że to 10 tysięcy zginęło, a de facto nikt nie ma zielonego pojęcia, ile osób mogło tam zginąć. No oczywiście cywile ginęli, no bo to też jest jakby pragmatyka średniowiecza.
Jak rozmawiamy o wyprawach krzyżowych, jak rozmawiamy o krucjatach, to jest główny argument dla osób niewierzących albo dla osób, które krytykują Kościół katolicki, chrześcijaństwo, że jak można w ogóle było rozpoczynać krucjaty krzyżowe, żeby kogokolwiek w imię religii katolickiej móc mordować. Przecież Jezus Chrystus mówił o tym, że kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Pan w swojej publikacji wyraźnie tutaj mówi o wojnie sprawiedliwej, mówi pan o świętym Augustynie. To może powiedzmy tym, którzy tak mocno krytykują wyprawy krzyżowe, że to nie były wyprawy, które miały właśnie na celu mordowanie, tylko miały na celu dotarcie do świętych dla katolików miejsc po prostu.
Tak, w Ziemi Świętej dokładnie o to chodziło. Jeżeli chodzi o koncepcję wojny sprawiedliwej, to oczywiście ta koncepcja funkcjonowała. Obecnie, z tego co mi wiadomo, zmieniła się troszeczkę. No i ta koncepcja wojny sprawiedliwej nie była do końca jakby precyzyjna. Szczególnie dzisiaj już nie do końca by przystawała, ale wówczas jeszcze sytuacja była nieco inna. Koncepcja wojny sprawiedliwej zawiera w sobie trzy takie zasadnicze elementy. Pierwsza sprawa, musi być to wojna, może być to wojna obronna na przykład, to jest wojna sprawiedliwa, jeżeli się bronimy. Druga sprawa, wojna w celu odzyskania czegoś, co należało do nas, czyli jeżeli ktoś nam coś ukradnie, możemy go dopaść na gościńcu i mu to odebrać. Jeżeli padną trupy, to trudno, ale możemy bronić własnego mienia. Tak samo ziem, także własnych ziem. No oczywiście to jasna sprawa, że należały, Bliski Wschód należał do chrześcijan, więc tutaj w koncepcji wojny sprawiedliwej to się jak najbardziej mieści. Trzecia kwestia, że wojna sprawiedliwa musi być prowadzona przez legalne władze. Czyli nie może być tak, że zbiera się jakaś tam banda chłopów, dajmy na to, i oni ruszają na krucjatę. A było coś takiego, oczywiście wyprawy ludowe. Ja też kontestuję tutaj między innymi krucjatowy charakter wypraw ludowych. Moim zdaniem one, to był po prostu efekt uboczny ruchu krucjatowego. No ruch krucjatowy, to była jakby pierwszy taki element, który się pojawił przy powoływaniu pierwszej krucjaty. Nikt tego po prostu nie przewidział i nikt nie mógł tego kontrolować.
Tak,
jestem bardzo krytyczny.
Wróćmy do wątku.
A właśnie, no tak, jasne. Oczywiście, dobrze. Wojna sprawiedliwa. Właśnie, te trzy elementy muszą się pojawić. Jeżeli chodzi o Półwysep Iberyjski, no to oczywiście no, obrona jest tutaj sprawą oczywistą. Pojawia się taki zarzut, że no zaraz, ale przecież ci Arabowie jak wtargnęli na ten Półwysep Iberyjski, to był 711 bodajże rok, jak przekroczyli cieśninę. No
a wyprawy są kilkaset lat później.
Tak, właśnie, to już 300 lat później. No dobra, ale gdzie jest w takim razie granica, ile lat, to świadczy o tym, do kogo należy ziemia. Może 100 lat przyjmiemy? No to co? My wtedy bylibyśmy w dalszym ciągu pod rosyjskim zaborem. Na to wychodzi, no bo cóż, no byliśmy ponad 100 lat tak naprawdę pod zaborem. Więc no, kto tutaj ustala tak naprawdę granicę czasu? De facto Półwysep Iberyjski należał... No, tutaj jeszcze w ogóle dochodzi taka kwestia ogólnie tego, że to specjaliści od geopolityki podkreślają, że po prostu ludzie dążą do ekspansji i nie da się uniknąć konfliktu. To jest jakby naturalne. No, Półwysep Iberyjski należał do chrześcijaństwa, do świata chrześcijańskiego, więc próbowano wyprzeć Arabów, którzy się tam wdarli. No i to oczywiście niosło ze sobą daleko idące konsekwencje. Ostatnia krucjata, XVI wiek, to był teoretycznie, można by to uznać za ofensywę, ale de facto chciano odbić niewolników, którzy trafili do Afryki. Niezliczone na pewno ilości niewolników, żadnych liczb tutaj się nie da podać, ale wyprawa teoretycznie ofensywna na tereny arabskie, ale no właśnie ci niewolnicy, których strasznie bardzo no, wielu trafiło do niewoli.
Zanim opowiemy o skutkach krucjat i dlaczego one skończyły się tak, a nie inaczej, dlaczego jednak mimo wszystko chrześcijanie i Kościół katolicki ponieśli klęskę, to pan w swojej książce opisuje, myślę, że dosyć nieznany wątek. Pisze pan o Fraksinecie, jedna taka z najniebezpieczniejszych twierdz w Europie. Fraksinet, mało kto chyba o tym słyszał. Opowiedzmy właśnie naszym słuchaczom o tym.
Muszę tak się jeszcze sekundkę zastanowić, bo wydaje mi się, że ja o tym przeczytałem w publikacji, która nie jest krucjatami w ogóle związana. Tak, chyba tak. I to jest właśnie najciekawsze, że w publikacjach poświęconych wyprawom krzyżowym ten wątek praktycznie się nie pojawia. No i tutaj mamy odpowiedź, dlaczego jest nieznany. Nie pojawia się, nie wiem dlaczego tak naprawdę, bo baza istniała naprawdę długo. I
długo to ile?
Została zlikwidowana około 950 roku, około 100 lat. 50, nie pamiętam dokładnie, kiedy została założona i przypuszczam, że nie ma daty co do tego, bo korsarze oczywiście, bo to jest jeszcze inny wątek, że generalnie ekspansję arabską kończy się w historiografii bardzo często na bitwie pod Poitiers. Wówczas oczywiście 732 rok, chrześcijanie zakończyli tak jakby ekspansję arabską i koniec. Imperium Arabskie się rozpadło, no i tyle. De facto, oczywiście, częściowo się Imperium Arabskie rozpadło, ale no, ten potencjał militarny nie zniknął, nie wyparował, nie wsiąkł w ziemię. Dalej oczywiście istniał, tylko że zmieniła się forma. Mniejsze państwa arabskie nie były w stanie ekspandować, więc po prostu grabiły. Więc Fraksinet to jest tylko jeden taki przykład. De facto po Poitiers padła Sycylia, więc to też idealna baza wypadowa. Do Francji, do Włoszech. We Włoszech istniała na wzgórzu Monte Argento, istniała jeszcze duża baza właśnie arabska. To jest bardzo blisko Rzymu w ogóle. Rzym też został przez Arabów zresztą złupiony swego czasu. Ale no a propos właśnie Fraksinet, to nawet nie zawarłem tego w książce, ale no żałuję trochę, ale wszystkiego się nie dało. Nawet cesarz niemiecki pisał właśnie do Arabów z Fraksinet, żeby zaprzestali wypadów łupieskich do Niemiec, bo właśnie grabią tam strasznie, niszczą wszystko. No oni się zapuszczali do współczesnej Szwajcarii. No, to jest naprawdę kawał obszaru. Z jednej malutkiej bazy Fraksinet, to jest kropka na mapie dosłownie, byli w stanie trzymać pod butem południe Europy, południe Francji, południe Niemiec.
Co by się stało z Europą? Jak by wyglądała dzisiejsza Europa, gdyby te krucjaty krzyżowe, oczywiście z bardzo mocnym wsparciem papieży, się nie odbywały? Taką sobie stwórzmy historię alternatywną.
To czasami właśnie pytanie pada. No ja bardzo często mówię, że jakie były krucjaty. Często mnie właśnie ludzie pytają, jakie były krucjaty. Czy one były dobre, czy one były złe, czy one były trochę dobre, trochę złe. No ja mówię, że zazwyczaj mówię, że po prostu były nieuniknione. I ciężko mi sobie wyobrazić, że doszłoby do sytuacji, w której ruch krzyżowy by nie zaistniał. Jak śledziłem właśnie te wątki, to wszystko tak się splata idealnie. Wszystko tak jakby, wszystkie te poszczególne elementy, które powstają. Wojna sprawiedliwa, koncepcja wojny sprawiedliwej to też nie jest tylko święty Augustyn. Kwestia podejścia do żołnierzy, do ludzi, którzy oddają swoje życie w obronie no, ojczyzny, w obronie wiary. Zupełnie różniła się koncepcja łacińska od koncepcji bizantyjskiej. Więc to wszystko ewoluowało powoli, powstawało powoli. Później powstała właśnie kultura rycerska i moim zdaniem siłą rzeczy do krucjat musiało dojść. Do czegoś takiego jak wyprawy krzyżowe musiało dojść. To dla mnie jest to właśnie nieuniknione. tak jak jeszcze też wielokrotnie powtarzam, że ruch miał ekonomiczne podstawy, bo poza tym oczywiście, że istniały inwazje z zewnątrz, Europa była bardzo, w bardzo ciężkiej, słabej kondycji właśnie na początku XI wieku. Tam powstał, chociażby też pisze o tym w książce, ten traktat Pax et Treugadei, który miał właśnie uporządkować relacje wewnętrzne w Europie, bo tam też bardzo często feudałowie bili się między sobą. Więc no, Europa była pogrążona w poważnym kryzysie i krucjaty rozwiązywały bardzo wiele elementów tego kryzysu. Po pierwsze, odpierały oczywiście najeźdźców, no bo krucjaty moim zdaniem to nie tylko Ziemia Święta, ale właśnie także Półwysep Iberyjski, jeżeli nie przede wszystkim. Dzięki krucjatom rozwinęły się floty weneckie, genuańskie, republiki kupieckie, które mogły wyprzeć z basenu Morza Śródziemnego agresję arabską. Zagrożenie arabskie, korsarzy, później Joannici, Malta, najpierw Rodos, później Malta. Dzięki nim też zapanował pokój na morzach. No i dzięki temu Europa, centrum, jądro Europy mogło się rozwijać. Żeby jakiś region mógł się rozwijać, to potrzebuje strefy buforowej. No więc to tak jakby to wszystko działo się tak automatycznie. To nie jest dobre słowo, ale no właśnie często właśnie podaję ten przykład Francji. We Francji było tak, że dziedziczyli tylko najstarsi synowie. Ci młodsi nie mieli innego wyjścia, jak tylko grabić po gościńcach, bo no, co innego mieli robić. Krucjaty sprawiły, że jakby użyto tej ich młodej energii gdzie indziej, do obrony właśnie różnych zakątków świata, różnych zakątków Europy. Później powstały zakony rycerskie. Znowu pytanie, skąd wzięły się zakony rycerskie, dlaczego powstały? Jak można na to pytanie odpowiedzieć? Przyszło kilku rycerzy w Ziemi Świętej do Gottfrieda, stwierdzili, że okej, my teraz będziemy bronić, tak mówię już współczesnym językiem, ale że teraz będziemy bronić pielgrzymów. No Gottfried się zgodził, tam udostępnił im świątynię Salomona. Kilku rycerzy wyewoluowało w potężną organizację, która została ostatecznie zlikwidowana, która także pchnęła postęp w Europie.
Pan jest pasjonatem, jak pan opowiada, to słychać to, że to jest nieskrywana pasja i przyjemność z tego, co pan robi, z tego, co pan pisze, ale powiedzmy, jak te relacje, kiedy już chrześcijanie, kiedy już katolicy docierali do bram Jerozolimy, jak te relacje z Arabami wyglądały tam? Czy jakaś forma w ogóle, może tolerancja, to nie wiem, czy to dobre słowo, ale czy jakaś forma tolerancji tam na miejscu już między nimi istniała, czy jednak zaciekła wojna, zaciekła walka?
Tak, no w średniowieczu o tolerancji się absolutnie nie mówiło, ale myślę, że mogło być jej nawet troszeczkę więcej, bo Arabowie tolerowali bardzo często chrześcijan. Chrześcijańskie miejsca święte istniały oczywiście. Troszeczkę sytuacja się zmieniła, jak wkroczyli Turcy Seldżucy. Oni tam no, wywołali sporo zamieszania, mówiąc krótko. I rzeczywiście sułtan ten seldżucki Al-Hakim, on tam... No, bardzo często się mówi, że burzył świątynię i tak dalej, ale generalnie jakoś tam, no i od tego momentu się zaczął się ten kryzys na wschodzie. Jak wkroczyli oczywiście łacinnicy, no to jakby nie patrzeć, no wkroczenie łacinników miało charakter zbrojny, więc oczywiście konflikty były toczone, ale kiedy Jerozolima została zajęta, później zajęty został Aszkalon i kilka tych właśnie innych istotnych miejsc, to w rzeczywistości też często się mówi, że Arabowie automatycznie zjednoczyli się, rzeź Jerozolimy sprawiła, że Arabowie automatycznie zjednoczyli się przeciwko chrześcijanom. Jest to totalna bzdura, bo niedługo po zajęciu Jerozolimy doszło do konfliktu między dowódcami łacinników. I no, jeden dowódca łacinników brał sobie sojuszników arabskich, drugi brał sobie sojuszników arabskich i bili się między sobą. I to też bardzo często mówię, że to takie relacje istniały także na Półwyspie Iberyjskim. Maurowie często właśnie chętniej jednoczyli się z chrześcijanami przeciwko Almohadom i Almorawidom, bo to byli najeźdźcy, no to no, dzicy ludzie po prostu z północnej Afryki, więc no, ci Maurowie woleli jednak bratać się z chrześcijanami, walczyć przeciwko Almohadom, Almorawidom, choć była też sytuacja taka, że jeden chrześcijański władca jednoczył się z Arabami, pomagał Arabom, no i długa historia.
A jak te rzezie, o których się mówi, których właśnie dokonywali krzyżowcy, to w rzeczywistości było tak dużo tych rzezi?
Powiem szczerze, że tak, bo każde miasto wzięte szturmem kończyło się rzezią, ale to nie tyczy się wyłącznie wypraw krzyżowych, tylko całego średniowiecza. Bo taka była pragmatyka. W obronie miast, wbrew pozorom, nie brały udziału żadne regularne wojska. Nie było tak, że na mury szli żołnierze, rycerze, oni bronili miast przed najeźdźcami, a tam dalej kobiety, dzieci sobie siedziały. Wszyscy brali udział w obronie miast. Co ciekawe, w kronice Piotra z Duisburga, Krzyżaka, jest napisane, że w dwóch chyba miejscach jest w jego kronice napisane, że kobiety wyszły na mury i walczyły właśnie z najeźdźcami. Więc W obronie miast wszyscy brali udział, plus jest dalej kwestia, że jeżeli szturmowano miasto, bo oczywiście jeżeli poddano miasto, to na warunkach, na jakich poddano zazwyczaj no, wypuszczano mieszkańców, brano do niewoli, to zależy jak się tam dogadali. Jeżeli brano szturmem, to nikt się na nic nie patrzył, bo jeżeli przerwano mury w jednym miejscu, to tak naprawdę reszta walczących nie miała zielonego pojęcia, że gdzieś tam powstał jakiś wyłom, że gdzieś się tam przedarli. Ci, co się przedarli dalej do miasta, to nie wiedzieli, co się dzieje w innych miejscach, więc jeżeli biegli gdzieś tam ulicą dalej, wypadali na było tam powiedzmy 5 zbrojnych i 5 jakichś młodzików, to wycinali wszystkich. No, czysta pragmatyka. Albo w moje życie, jak na wojnie. No, niestety.
Podsumowując i patrząc na wyprawy krzyżowe, no to jednak nam katolikom nie udało się tej Jerozolimy odbić i zdobyć. Teraz sytuacja, jak wiemy, i przy Grobie Pańskim jest taka, że klucze mają na zmianę różne religie, różni przedstawiciele religii. A gdzie pan upatruje tego, że doszliśmy do takiej granicy, do takiego momentu, że jednak odpuściliśmy?
No moim zdaniem Jerozolima wbrew pozorom nigdy nie była na pierwszym miejscu. Wbrew pozorom chodziło, tak naprawdę Jerozolima miała charakter wyłącznie propagandowy bardzo często. Moim zdaniem ci, którzy organizowali wyprawy krzyżowe, dbali o to, o Europę. Wbrew pozorom, wcale nie wbrew pozorom, to było oczywiste. Im chodziło o to, żeby tam w Europie było wszystko w porządku, żeby nikt tam z zewnątrz nie atakował, żeby wewnętrzne struktury były, no, chodziło o pokój tak naprawdę, pokój w Europie.
Pokój za pomocą miecza.
No a jak inaczej, jeżeli ktoś nas atakuje, jak inaczej to zrobić? No niestety
myślę,
nie ma innego.
To jest ten główny
wyjścia.
Zarzut, który tak pojawia się pod adresem.
Tak, ale właśnie kwestia jest taka, jakby chrześcijaństwo się rozeszło w dwie strony. Chrześcijaństwo bizantyjskie mocno właśnie krytykowało
w ogóle istotę wojny, prawda?
Tak, dokładnie. Tymczasem łacińskie nie. Powstała kultura rycerska, wojowanie było bardzo istotnym elementem. Bizancjum już nie ma, Europa jeszcze istnieje.
No i chyba z tym zdaniem zostawimy naszych słuchaczy, żeby zastanowili się nad tym, jakby dzisiaj wyglądała Europa, jakby dzisiaj wyglądała Polska i nasze otoczenie, gdyby nie te wyprawy krzyżowe. W obronie wypraw krzyżowych Bartosz Ćwir, wydawnictwo Prohibita. No, drodzy Państwo, jeżeli chcą wiedzieć Państwo, jak wyglądały wyprawy krzyżowe, co zdeterminowało papieży, że tak mocno je wspierali, a także przede wszystkim, i to jest bardzo ważna sprawa, jak islam i jak przedstawiciele wyznawcy Mahometa tutaj w Europie mieli zakusy do opanowania naszego kontynentu, to warto oczywiście po tę publikację sięgnąć. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
Dziękuję również.
A my, drodzy państwo, mamy teraz godzinę 17:26 i informacja z ostatniej chwili, którą właśnie przed chwilą dostałam od wydawcy, od Jaśminy Nowak. Nie wiem, czy jest to zaskoczenie dla państwa, ale tak, oczywiście, Andrzej Duda ogłosił swój start w wyborach prezydenckich, że na pewno będzie ubiegał się o reelekcję. Przypomnijmy, 10 maja 2020 roku wybierzemy państwo, my, słuchacze, nowego albo obecnego prezydenta. Będzie to miało miejsce właśnie 10 maja. Dzisiaj Elżbieta Witek, marszałek Sejmu, zadecydowała o dacie wyborów. Pan się na wybory wybiera?
Zobaczymy, jeżeli będzie na kogo zagłosować.
No właśnie, będzie czy nie będzie? A teraz Dave Brubeck i Take Five.